na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
W ostatnią wrześniową sobotę na szczecińskiej ziemi wita Państwa Zdzisław Tararako. Dzień dobry. Pogoda trochę się poprawiła, jak przystało na polską złotą jesień. Oby tak dalej było. Liczymy na więcej słońca, bo wszystkim nam się przyda. A w szczególności polskim i zachodniopomorskim rolnikom, bo rozpoczęły się już jesienne wykopki ziemniaków, a także buraków cukrowych. Im więcej słońca, tym wyższy cukier, który tworzony jest właśnie przy takiej słonecznej pogodzie. Co prawda cukrownia w Kluczewie już przerabia buraki, ale powodów do zadowolenia nie ma. Wydajność buraków z hektara około 650 ton z hektara. O, taki średni plon. A zawartość cukru słaba, około 13-14%. Gdyby było około 18% cukru, to można byłoby się cieszyć. Właśnie w dzisiejszym spotkaniu będziemy mówić o tych problemach. Odwiedzimy gospodarzy, proszę Państwa, w trzech województwach, aby dowiedzieć się, co u nich słychać. Pojedziemy do Wielkopolski, a następnie do województwa pomorskiego, a konkretnie na Kaszuby do powiatu bytowskiego, a konkretnie do Dymina w gminie Koczała. Bo tam właśnie odbyła się trzecia ogólnopolska konferencja hodowców ryb słodkowodnych w obiegach zamkniętych. Temat dość obszerny, ale ogólnie rzecz biorąc będzie mowa o sprawach akwakultury w naszym kraju. Ponieważ polskie przetwórstwo ryb jest w stanie przerobić i przerabia około 1 000 000 ton ryb. Powtarzam, około 1 000 000 ton ryb, dając produkcję za około 11 miliardów złotych. To jest suma. Ale proszę Państwa, surowca zaczyna brakować. Połowy ryb bałtyckich są coraz mniejsze. Trzeba więc liczyć na rozwój hodowli śródlądowej w obiegach zamkniętych. I temu tematowi poświęcona była konferencja. Przy odpowiedniej, proszę Państwa, pomocy państwa i Unii Europejskiej można nie tylko być samowystarczalnymi, ale także eksporterem smacznych ryb wyhodowanych w akwakulturze. Nie tylko w naszej audycji będzie o rybach, takich jak na przykład hodowla łososi, pstrągów, okoni czy sumów afrykańskich i europejskich. Zajrzymy też na wyspę Wolin. Następnie przeniesiemy się do powiatu złotowskiego, a w kwadransie kultury zajmiemy się tradycjami muzycznymi Pomorza Zachodniego, czyli rzecz o programie Tutejsi, nad którym dyskutowano podczas ogólnopolskiej konferencji Centrum Współpracy Europejskiej w Grodnie. A więc to tyle zapowiedzi. Za chwilę wybieram się w tą długą podróż po trzech województwach. Zaczynamy od naszego, czyli od wyspy Wolin. Zdzisław Tararako, zapraszam Państwa.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, rozpoczynając nasze spotkanie. Trudno powiedzieć o sytuacji, jaka wydarzyła się w tym roku na Pomorzu Zachodnim. Ale jakoś pan Artur Balasz w tym roku jest zadowolony. Jeżeli byśmy zaczęli oceniać żniwa, wszyscy płaczą, u pana się udało. No, czy bardziej pokorni jesteście, czy liczyliście na opatrzność? No, tylko opatrzność.
Szanowny panie redaktorze, a co do tego co się dzieje w rolnictwie w tym roku, ja myślę, że może i trochę tak, że tak mocno się baliśmy tej złej pogody i tego, co się w Polsce dzieje, i tak mocno się modliliśmy o to, żeby te nieszczęścia ominęły wyspę Wolin, że Bóg nas wysłuchał i tak się stało. I myślę, że na terenie wyspy Wolin i okolic specjalnie nikt nie może narzekać ani na suszę, ani na nadmierne opady, ani na słabe plony, bo wszystko nam się dość dobrze w tym roku powiodło i możemy mieć satysfakcję z tego, co się dzieje.
A w pańskim przypadku poradził pan sobie?
Tak, ja już jestem nawet po wykopkach buraków, ale plony zbóż i nawet rzepaku, który w ogóle w tym roku był bardzo słaby, były dla mnie bardzo satysfakcjonujące, bo średnio zebrałem około 36 kwintali z hektara, co na ten rok można powiedzieć, że to jest duży sukces. Też to dotyczy i pszenicy. Plony były dość dobre. Nie narzekam na to, co w tym roku udało się zebrać w moim gospodarstwie.
A ceny?
Ceny może są nieco gorsze rzeczywiście i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie przyjdzie czas na dobre ceny. Natomiast w tej chwili one, zwłaszcza na zboża, były dość słabe. I to spędza rolnikom sens powiek. Bardzo słabe ceny na zboża.
Bo jest to bardzo trudny okres, bo rozpoczynają się wykopki. Potrzeba jest pieniędzy na włożenie w ten kapitał, bo przecież trzeba nasiona zasiać, wydać pieniądze. No,
trudny,
i ta pomoc państwa
trudny okres i mam też poczucie, że w wielu regionach Polski rolników dotknęły różnego rodzaju klęski, kataklizmy, od takich jak susza, długotrwały brak opadów, po podtopienia i nadmierną ilość opadów, przymrozki, no ale i te wichury, które też spowodowały duże straty nie tylko w samych plonach, ale i w gospodarstwach rolników, ich zabudowie i wymagają bardzo dużych nakładów i pomocy państwa. Także to generalnie bardzo trudny rok dla rolników i na to trzeba zwrócić uwagę, że wielu rolników w tym roku będzie podejmowało olbrzymie wysiłki, żeby uporać się ze słabymi plonami, słabymi cenami i tymi różnymi kataklizmami, które ich dotknęły.
No jest takie właśnie zdanie, tam słyszę często, żyjemy nadzieją.
Tak, no ja myślę, że tutaj po pierwsze rolnicy nie pozostaną sami i że państwo i struktury państwa tym wszystkim rolnikom dotkniętym kataklizmami pomoże, ale i że ta opatrzność Boża tak będzie czuwała, że te przyszłe plony już będą znacznie lepsze i dadzą rolnikom satysfakcję i ceny też będą lepsze i ten rynek się ustabilizuje i że po prostu będzie lepsza sytuacja na tych wszystkich rynkach rolnych, na których w tej chwili jest bardzo ciężko.
O czym zapewniał były minister rolnictwa, gospodarz z Łuskowa, pan Artur Balasz. Dziękuję ślicznie panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Ważne, żeby w takim trudnym czasie dodać rolnikom siły na przetrwanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
A teraz, proszę państwa, zajrzyjmy do powiatu złotowskiego, powiatu graniczącego z naszym województwem zachodniopomorskim. O sytuacji po żniwach i jesiennych zbiorach opowie nam starosta powiatu złotowskiego, pan Ryszard Goławski. Problemem są nie tylko zbiory, ale i ubezpieczenia rolnicze płodów rolnych od niekorzystnych warunków. Jest, proszę państwa, ustawa. Ale co z tego?
Powiem tak, że winy nie mam za bardzo uśmiechnięte. Jak mówimy o rolnictwie, o żniwach, to chcę powiedzieć, że i powiat złotowski w części też dotknęły nawałnice, gradobicia. Że jest ogólne, takie jakby można powiedzieć, załamanie u rolników w związku z tym, że żniwa nie zebrane. Tutaj chcę powiedzieć, że brałem udział ostatnio w Sejmowej Komisji Rolnictwa, zabierałem tam głos na temat tych problemów, ale też zasygnalizowałem, że główny problem jest w tym, że nie funkcjonuje ustawa o ubezpieczeniach produkcji rolniczej, płodów rolnych. Rolnicy liczyli i liczą na rząd,
ale
ta ustawa powinna być skuteczna. Dzisiaj ani pani premier, ani rząd by nie miał problemu w związku z tym, że ubezpieczyciele by byli zobowiązani wypłacić te zobowiązania z powstałych strat. Chociaż wie pan co, ja chciałem to jeszcze powiedzieć, że i tak były duże poczynania rządu, że z tej
komisji,
ale rząd w zabezpieczeniu na dopłaty do ubezpieczeń, bo to jest ubezpieczenie z dopłatami, zabezpieczył kwotę 900 milionów złotych.
To jest
bardzo dużo pieniędzy i ja się dziwiłem, dlaczego rolnicy nie ubezpieczyli się od tych zdarzeń losowych, no, prawie wynika z tej dyskusji, gdzie byłem, że ponad 300 milionów z tych dopłat do ubezpieczeń zostało. To znakiem tego trzeba przyznać, że ustawa nie funkcjonuje albo ubezpieczyciele nie chcą brać tego ryzyka na siebie. To też jest taka sprawa i dlatego tutaj duże na pewno wyzwania będą przed ministrem rolnictwa, żeby jednak doprowadzić do tego, że ustawa funkcjonuje. Dzisiaj nie byłoby tej wielkiej dyskusji odszkodowań, jakichś kredytów preferencyjnych dla rolników.
Zostało, panie starosto, u was na polach tak gdzieś około 10%?
Dostało 10%, ale chcę powiedzieć, że opady cały czas trwają i żniwa żniwami, ale teraz wykopki okopowych, kukurydzy, bo powiat, nie, no jest mokro. Powiat Złotowski jest powiatem typowo rolniczym i obserwuję to, co się w rolnictwie dzieje i naprawdę chcę powiedzieć, że będzie to bardzo trudny rok dla rolnictwa.
No ale jest jakaś nadzieja, no bo przecież wiadomo, nadzieja, że rolnictwo jest zawsze takim ryzykiem.
No nadzieja jest taka, że ta pogoda jakoś się unormuje, że pójdą normalne zasiewy. No przecież wiadomo, żeby mówić o żniwach, to trzeba orać i siać. No trzeba orać i siać i to jest normalne.
Wykopki przecież buraków, ziemniaków. W Radlinach widziałem. Woda stoi, no przecież...
No taki jest rok. Jest rok trudny, no ale rolnik to zawsze ma nadzieję i myślę, że sobie z tym poradzi, ale też liczy na tą pomoc w tej chwili po tych nawałnicach, po nawalnych ulewach, że jakąś pomoc dostanie.
Chociaż rolnicy mówią, nie chodzi nam o te pomocy, o odroczenia w gminach od podatków, od czynszów dzierżawnych. Chcieliby, żeby to normalnie zebrać, bo przecież te ceny proponowane teraz przez firmy skupowe, no to jest gra rynkowa. To jest...
Ale to jest normalnie, no jest wolny rynek i ceny są jakie są, no ustala je rynek, ale ta produkcja rolnicza, która jest, no tam w miarę zabezpiecza tą opłacalność. No ważne, żeby to zebrać, ale mówię, tym dodatkowym atutem bezpieczeństwa produkcji rolniczej jest ubezpieczenie produkcji, niestety.
Czyli musi chyba zwrócić uwagę, aby ta ustawa o ubezpieczeniu...
Zaczęła funkcjonować, ta ustawa powinna funkcjonować od wszystkich zdarzeń losowych. I to jest proste.
A nie, że jeden ubezpieczy nie,
od deszczu,
od gradu,
drugi od gradu, a
też ten, od terminu
no,
zależy.
Ten, jeden od suszy. No. Termin no, oczywiście jest jesienny, jest pakiet jesienny, jest pakiet wiosenny. No powinno być pakiet, zawiera wszystkie zdarzenia losowe i dziękujemy. Jakby będzie to składka trochę droższa, ale będzie. I będzie ta gwarancja, że jak się nie zbierze, no to
akurat właśnie
to się koszty chociaż się zwrócą poniesione na produkcję rolną. Taka prawda.
Jak słyszeliśmy, sytuacja podobna jest nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale i w Wielkopolsce, a konkretnie w powiecie złotowskim.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Skoro jesteśmy w Wielkopolsce, przenosimy się teraz niedaleko na chwilę do województwa pomorskiego. W powiecie bytowskim na Kaszubach w gminie Koczała odbyła się trzecia ogólnopolska konferencja hodowców ryb w obiegach zamkniętych. Organizatorem tej konferencji był Gustaw Fisz, lokalna grupa działania Pojezierze Bytowskie oraz Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O problemach i rozwoju akwakultury rybackiej i jej znaczeniu w gospodarce żywnościowej mówił Jerzy Safader, prezes Stowarzyszenia Przetwórców Ryb w Polsce z siedzibą w Koszalinie. Podstawowe pytanie, panie prezesie, czy hodowla ryb pochodzących z akwakultury jest wystarczająca pod potrzeby przetwórców? Czy produkcja ryb jest za mała?
My mamy tej ryby ciągle za mało. A jak jest duża podaż, to spada cena. Klient będzie zadowolony. A poza tym zasoby naturalne się kurczą, odnawiają się bardzo wolno, naturze nie wolno przeszkadzać. Jedyna szansa to jest hodowla ryb w akwakulturze, ryb, które rynek akceptuje.
Mamy program unijny, też możemy na ten program liczyć?
Oczywiście, ten program już któryś raz z kolei idzie i to jest bardzo duże wsparcie finansowe, to są miliony, setki milionów złotych. To jest pomoc dla producentów ryb. To trzeba przybić piątkę zarówno Unii Europejskiej, jak i polskim rządom, bo to już kolejny raz trwa, że w tę dziedzinę inwestują. Polskie przetwórstwo potrzebuje 1 000 000 ton ryby. Tyle rocznie przerabiamy w przeliczeniu na wagę żywą. Samego łososia norweskiego importujemy 150 000 ton. Jeszcze 15 lat temu Polska importowała 4000 ton. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest olbrzymi postęp. Importujemy głównie z Norwegii, ale jest zielone światełko w tunelu. Już mamy jedną farmę w Szczecińskim, zachodniopomorskim na 1000 ton łososia atlantyckiego. Teraz koło Pońska powstaje druga, na razie 500 ton, ale z perspektywą do 10 tysięcy ton. Nam jest potrzeba, żebyśmy w Polsce wyprodukowali tego łososia przynajmniej 40-50 tysięcy ton. To wszystko jedzie w reeksporcie, to wszystko dalej, czyli tak jak prezydent Wałęsa kiedyś mówił, że Japonię z Polski zrobi, to myśmy ją zrobili. I kupujemy surowiec, dajemy wartość dodaną, przetwarzamy i sprzedajemy na eksport. To jest dobre PKB. Żeby już nie bawić się w szczegóły, w 2004 roku wartość obrotu polskiego przemysłu rybnego, przetwórstwa wynosiła 2,4 miliarda złotych, a 2016 rok zamykamy 11 miliardów obrotu. To wystarczy, za tym się kryje duża praca, fachowość, technologów, właścicieli. Nasze zakłady są, jak ja zawsze twierdzę, świeżą farmą, pachnące. Jesteśmy na szpicy światowej. Także
no i w zachodniopomorskim trzeba powiedzieć.
No, zachodniopomorskie jest drugie po pomorskim, o ile chodzi o przetwórstwo ryb.
Mówi pan tutaj o tej sztandarowej rybie, o łososiu, ale drugi gatunek,
drugi, który... też łososiowate, to możemy zrobić szybciej, pstrąg.
No właśnie. Tylko wydawało mi się, że Polska pstrągiem
stoi. 17 tysięcy ton jest w ostatnich latach ciągle dla nas niezadowalający postęp. Za mało. Potrzebujemy pstrąga 2 do 4 kg, żeby był konkurencyjny w stosunku do łososia, bo to jest też ryba łososiowata.
I czyli w tej chwili my ile jesteśmy w stanie wyprodukować?
No w tej chwili około 17 tysięcy ton, a przydałoby się z 50 tysięcy. Gdybyśmy mieli w Polsce 50 tysięcy ton pstrąga, tego większego 2-4 kg. Gdybyśmy mieli, to dłuższa historia, 50 tysięcy ton łososia atlantyckiego, mamy 100 tysięcy ton, tylko musimy importować 50 tysięcy ton. 2/3 byśmy mieli własnego, a produkt, surowiec wyprodukowany w Polsce to lepszy biznes niż importowany, bo cała wartość dodana tworzy się w Polsce. Trzeba czystą wodę z głębi ziemi wydobywać i na tej bazie hodować ryby. Jest też problem pasz, bo to jest kwestia też wyprodukowania paszy nie na bazie mączki rybnej czy mięsa kostnej, tylko na bazie innych surowców, na przykład roślinnych. To też będzie limitowała baza paszowa. To jest bardzo ważne. Tutaj dzisiaj w programie konferencji jest hodowla okonia, doskonała rzecz. Sprzedajemy to na Szwajcarię. To jest taka delikatesowa zabawa, wymagająca dużo precyzji i pracy ręcznej, ale to jest dobry biznes, a nie ma surowca. Przecież Zalew Szczeciński kiedyś certa, nie certa słynął z okonia, z sandacza z okonia, ale jego ciągle mało.
Czyli mamy trzy gatunki ryb, które powinny być naszym sztandarem.
Strąg, łosoś, okoń, który się dobrze sprzedaje.
Widzi pan perspektywę?
No ja jestem optymistą, tak zawsze widzę perspektywę. A jak się nie będzie działać, nie będzie się optymistą, a pesymistą, to się nic w życiu nie zrobi.
Ale to są nakłady finansowe.
No tak, ale jak się nie zacznie, to nie będzie postępu. Polak sobie daje radę i potrafi, to wcale hasło nie teoretyczne, tylko praktyczne i mamy duże szanse.
Dbać o rybactwo bałtyckie czy śródlądowe?
To znaczy bałtyckie rybactwo ma ograniczenia, bo to jest 200 milionów tylko w skali roku wartość produkcji. Z tego jest tam 6-7 tysięcy ton dorsza, którym w tej chwili przechodzi kryzys. Mamy te 28-30 tysięcy ton śledzia, mamy też 80 tysięcy ton szproty. To wszystko my przerabiamy, także, ale to jest wszystko mało. Co to jest?
Czyli skłaniajmy się na akwakulturę.
Tylko akwakultura. Bałtyk na akwakulturę się nie nadaje, dlatego że to jest stabilne, to jest takie duże jezioro, nie ma przepływu. To nie norweskie czy inne fiordy, gdzie jest duża wymiana wody. Dzisiaj tematem na konferencji też jest sprawa węgorza, to też jest ciekawe. a węgorz to już jest wyższa półka i rynek akceptuje. I on jest w tej chwili ponad 100 zł, 140-150 zł kilogram wędzonego. Trzeba doprowadzić do 80 zł, do 70, no tak. Ale trzeba zwiększyć podaż.
Uczestnicząc podczas tej konferencji rybackiej, przygotowaliśmy, proszę Państwa, wiele ciekawych rozmów z naukowcami oraz praktykami z zakresu hodowli suma afrykańskiego i europejskiego. Ale o tym za tydzień w naszym spotkaniu. Ponieważ istnieje szansa, możemy być w tej produkcji nie tylko samowystarczalni, ale również eksporterami ryb wyhodowanych w obiegach zamkniętych w polskich warunkach.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Czas i pora, proszę Państwa, na wydarzenia tygodnia. Dzisiaj komentować wydarzenia będą profesor Bogdan Matławski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, witam słuchaczy i Pana redaktora.
Poprawiła nam się pogoda, jest szansa, że nadrobimy zaległości w pracach jesiennych, bo jeżeli chodzi o żniwa, no to już nic tutaj nie poradzimy. To, co pozostało w polu, chyba i pozostanie, bo już każdy myśli o wykopkach buraków cukrowych, zbiorze ziemniaków. Jedyną szansą jest pogoda. Zastanawia mnie, proszę panów, ta sprawa ubezpieczeń od szkód. Rząd przeznacza z budżetu ponad 900 milionów złotych, a więc prawie miliard złotych na ubezpieczenia, ale jakoś te ubezpieczenia nie załatwiają odszkodowań. Kto na tym zarabia? Rząd czy...
Nie, na tym zarabiają towarzystwa ubezpieczeniowe, bo opłaca się ubezpieczać rolników od klęsk żywiołowych pod warunkiem, że tych klęsk nie ma.
Jak przychodzi coś do czego,
no właśnie, to,
to wtedy... tam są drobnym maczkiem napisane warunki.
No niekoniecznie, ale to jest, wiadomo, odwlekanie w czasie, ale to jest także szukanie...
Dziury w całym?
No może, no dobrze, no powiedzmy dziury w całym, czyli znajdywanie, że być może te uprawy wcale nie zostały zniszczone w takim stopniu, że się należało odszkodowanie, a być może nie wszystkie, a być może to jest także czynnik jakiś tam inny sprawczy, gdzie było być może i zapisane tymi małymi literkami, że od czegoś tam nie ubezpiecza. Nie wiem, czy temu się dziwić, bo z jednej strony te towarzystwa ubezpieczeniowe także działają dla zysku, a nie dla ubezpieczenia. No,
to jest tak jak przy ubezpieczeniach samochodów.
Działalność.
A wiadomo, że teraz gospodarzom te pieniądze w tej chwili są potrzebne.
Najbardziej potrzebne. Tak.
Bo to trzeba odnowić produkcję. Wniesione już zostały kosz, zasiane zboże.
No ale teraz... oprócz tego jesteśmy jeszcze, jak pan redaktor zaczął zauważyć w samym początku, podczas zbiorów, tak?
No tak.
Może już zboża to faktycznie już za późno i to, co
no
zostanie,
tak, bo się
to,
już
to zostanie,
nie opłaca.
To się już nie opłaca, ale mamy buraki cukrowe, mamy ziemniaki. Dobrze, że ten mijający tydzień jest piękny i mamy nadzieję, że tak się jeszcze utrzyma. Umożliwia to wjazd maszynami na pola, ale pieniądze się zawsze przydają, a teraz w szczególności.
No ale jak to załatwić, ponieważ no, firmy ubezpieczeniowe kalkulują ryzyko, ubezpieczają w zasadzie ten produkt, który jakby
gwarantuje
zysk.
Ryzyko.
I tak gwarantuje najmniejsze ryzyko. A jeżeli już się coś wydarzy, to wtedy jest tak, jak mówił profesor Mickiewicz. Wtedy szuka się wszystkich możliwych takich sytuacji, które by pozwalały nie wypłacić za poniesioną szkodę rolnikowi. I to jest wielki problem, a wszystko to, co hoduje się pod gołym niebem, nad czym w zasadzie nie do końca ma rolnik kontrolę, no to podlega większemu ryzyku. No i tutaj jest problem i ten problem pewnie nie będzie rozwiązywany, chyba żeby państwo dopłacało do ubezpieczeń rolników.
Mówi się o rozwoju hodowli i ostatnio obiegła taka wiadomość, kolejny protest w gminie Dygowo w Zachodniopomorskim. Inwestor chce postawić tam taką fermę i hodowlę bydła mięsnego, fermę na 1500 sztuk. Znów jest wielki protest. Mamy za mało tego bydła mięsnego, za mało jadamy wołowiny, a jak cokolwiek chce się zrobić, to nie da rady, bo teraz opór jest przez mieszkańców. Nie chcą ferm norek, nie chcą trzody chlewnej, nie chcą fermy bydła mięsnego. No.
Trochę zmieniła się struktura mieszkańców na wsi. Dzisiaj już tak naprawdę nie ma prawdziwych rolników, nie ma tych ludzi, którzy czują wieś, którzy czują rolnictwo, którzy byli w wielkiej symbiozie ze zwierzętami domowymi. Dzisiaj w zasadzie są to mieszkańcy dużych miast, którzy traktują tę wieś jako oazę spokoju. Jako, tak, jako oazę spokoju. No ale wie pan, oni by chętnie... Ja mam przykład ze swojej wsi, wie pan. Jeden rolnik się ostał, proszę pana, i po mleko do niego wszyscy latali. Po serek, a jakże i po masełko, jeżeli zrobił. No ale jak gonił krowy z pastwiska i krowa zostawiła placek, no proszę pana, to było święto oburzenie. Istnieje taki dualizm troszeczkę w ludziach, no cóż na to poradzić.
Nie może tak być, że wszyscy chcą mieszkać w miastach, a tak naprawdę na wsi, bo tego się nie da pogodzić. I myślę, że to jest pewne niezrozumienie tej sytuacji, która zaistniała.
No, no potem wie pan, wieskie... widzę, że władze gminy burmistrz chce powołać specjalistę od ochrony środowiska, żeby umyć ręce, że nie chce...
No tak, tak no, ale zjeść to... ciastko, mieć ciastko, tak. To najlepsze rozwiązanie, nie zawsze się udaje, a nawet rzadko się udaje, ale mi się wydaje, że dotyka niezrozumienia pewnej sytuacji, no bo jeżeli na obszarach wiejskich nie będziemy prowadzić hodowli jakiejkolwiek, no to gdzie ją będziemy prowadzić? No co, mamy importować znowu to mięso? A z drugiej strony, no ja rozumiem obawy mieszkańców przed hodowlą norek, na przykład w bezpośredniej bliskości tej wsi, no bo to wiemy, że to śmierdzi, tak? Natomiast w obiegu zamkniętym, no,
wie pan,
może, a może ze strony inwestora wystarczyłoby pokazać, zaprezentować nie tylko...
Gmina Dygowo to przecież powiat Kołobrzeg.
A być może chodzi także o to, że nie ma stadionu w okolicy. Teraz strzelam, bo nie wiem, czy jest, czy nie ma, ale być może jakaś infrastruktura by się przydała także i w tym kierunku myślę, byłoby dobrze, trzeba, gdyby się strony
jeść,
dogadały.
Ale najlepiej...
Tak, myślę, że trzeba pójść tutaj tropem profesora właśnie, że no my musimy jednak przeorientować swoją świadomość, no bo się, na coś się trzeba zdecydować. No.
Niech produkują gdzie indziej.
Gdzie indziej, byle tak, nie, byle nie. No, a moja chata z kraja, u mnie proszę nic nie robić. No tak też się nie da.
Zastanawiam się nad tym, czy wykorzystujemy swoje wielkie święta, tradycje do tego, żeby na tym zarobić, chociażby no na przykład takie targi baszkowickie, czy typu święto ziemniaka, święto jakieś na przykład rozpoczęły się chmielaki, będzie produkcja piwa. A na takim święcie Oktoberfest potrafią Bawarczycy zarobić. Bo proszę panów, blisko 6 milionów odwiedza wielkie święto piwa. I ono już jest przedłużane na przełomie września do początku października, w tym roku do trzeciego. To jest 184. święto w tej historii. Wypijają odwiedzający 7 milionów litrów piwa. Tak było przynajmniej w 2010 roku. A w stolicy Bawarii zostawia się prawie miliard euro.
Wszystko to się zgadza i można zarobić, tylko jak pan sam wspomniał, ten proces trwa już 180 lat, tak? 184 lata. Targi w Baszkowicach trwają...
30-lecie.
30-lecie obchodziły. Jest jakaś różnica w proporcji, w czasowej przynajmniej i w ilości, no, jakości.
Ale niech pomaleńko zarabiają.
Ale i tutaj też zarabiają, i w Baszkowicach zarabiają, bo ci, którzy się wystawiają, zarabiają. Teraz musimy sobie zadać pytanie, kto ma na tym zarobić? Czy ci, którzy się wystawiają, czy organizator, czy gmina, czy powiat, czy przedsiębiorcy? No, to jest jakby też pytanie, na które pewnie...
Promuje się swój produkt.
No więc właśnie. Oktoberfest, czyli takie światowe picie piwa, wymyślono. Najprostsza sprawa to jest, jaką można sobie pod słońcem wyobrazić.
No,
oczywiście.
Wielka fiesta.
No tak, to jest wielkie święto. To też trzeba mieć wielki kunszt i wyobraźnię, żeby z picia piwa zrobić święto. I żeby tego nie nazwać jakoś brzydko, nie?
Tak. No wie pan, ale to się udało. 6 milionów ludzi, jest no to napędza trochę
jest
gospodarki.
Jest to ewenementem w kulturze światowej i to nie tylko w popkulturze,
no
w kulturze generalnej.
Jest to pewnego rodzaju reklama tego przecież.
Ale nie tylko niemiecki. Piwa, bo i całego stylu życia, bo to jest filozofia.
Występy,
to tak jakby tak.
To ładnie połączone, czyli można na takim produkcie zarobić.
Ja pięknie panowie tutaj miodu. O tym Oktoberfest.
Nie, no czegoś można się... uczyć.
Czegoś
no,
się można uczyć, prawda? Ale, a może byśmy tak na naszą skalę regionalną, ja teraz podrzucam pomysł tutaj...
Tej rybki odrzańskiej?
Nie tylko rybki odrzańskiej, ale jakieś może tam święto naszego zachodniopomorskiego Bachusa w Baniewicach może zrobić. Przecież
no,
nie mamy się czym,
no,
czego wstydzić, mamy się czym pochwalić nawet, także wrzucamy.
No bo są takie święta, wie pan, śledzia, święto ryby.
To wszystko można ładnie ze sobą połączyć i na tą skalę, nawet naszą lokalną, potem regionalną, a potem kto wie, czy nawet, no może światową, to nie od razu za 184 lata, ale na tą taką skalę, ale tak, małą tak. międzynarodową, być może to by się coś udało.
Z zachowaniem proporcji pewnie, ale należy próbować. No należy próbować, bo jeżeli nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć.
To apelujemy, panie redaktorze, tak? Do naszych panów tulnałów, żeby tak przemyśleli ten
ale może,
temat.
Ale może
winobranie się zbliża.
Może trzeba zrobić właśnie, ponieważ już winnic jakby przybywa nam trochę w zachodniopomorskim.
Bo ale wie pan, bo co daleko sięga? No, święto ziemniaka zrobić.
Albo nie? Święto ziemniaka. No ale to poznaniaką nie będziemy wchodzić na ich teren.
A z drugiej strony możemy tym Zielonej Góry pokazać, że te wina zachodniopomorskie są o wiele lepsze.
Z całą pewnością.
Czyli można.
No czyli można.
Wydarzenia tygodnia komentowali dla państwa profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Dziękuję bardzo.
I profesor Bogdan Matławski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję również.
Dziękuję też.
Kłaniamy się, życzymy dobrej pogody dla naszych gospodarzy i również dla naszych rybaków.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
W kwadransie kultury witam ponownie profesora Bogdana Matławskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sprawa, którą dzisiaj chcemy poruszyć, jest niezwykle ważna. Otóż uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej konferencji naukowo-praktycznej pod tytułem Tutejsi, peryferia i pogranicza. Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego. Panie profesorze, może powitamy dobrą muzyką. To zawsze będzie bardziej nas.
Bardzo to na miejscu.
Nasza kapela pyrzycka, Pyrzyczanie, będzie jak znalazł. Program Tutejsi ma na celu przegląd miejscowych tradycji muzycznych i przywrócenie należnego im miejsca w lokalnej kulturze. Czy jest taka potrzeba mówienia, czy przypominania, panie profesorze?
Sam fakt, że ta konferencja odbyła się na Pomorzu Zachodnim, jest jakby potwierdzeniem tego, że Pomorze Zachodnie jest regionem etnomuzycznym. To jest niesłychanie
jeszcze
ważne.
Do niedawna uznawane za białą
plamę. Tak, ale ten taki przewrotny tytuł Tutejsi, jakby u każdego z występujących z Pomorza Zachodniego, taką szybką reakcję i refleksję. No ja jestem tutejszy, ja jestem tutejszy.
Jeżeli więc składają starsi swoje kości do grobu, tutaj.
My jesteśmy tutejsi, aczkolwiek ciągle jeszcze trzeba przypominać. Ciągle trzeba mówić, bo też jeszcze i teraz pojawiają się takie opinie, że
i w świecie naukowym.
Także w świecie naukowym, że myśmy tu przyjechali i tak można bez końca opowiadać. Nie, to już minęło 72 lata, trzecie dorosłe pokolenie, nie ma o czym mówić. Cała nasza tradycja jest już przecedzona, zostało to, co najpiękniejsze i to, co się młodemu pokoleniu podoba. To wszystko, o tym wszystkim mówiliśmy na konferencji w Grodnie.
Pamiętając o przeszłości, mówimy o przyszłości tego roku.
Ależ oczywiście, że tak, bo to jest jakby, no to jest nieodzowne. Trzeba wiedzieć, skąd się przychodzi, żeby wiedzieć, dokąd pójść. No bo to jakby wytycza nam kierunek. Tak jak rodzice są książką, którą czytają dzieci, tak jakby tradycja wyznacza nam kolejny, w których powinniśmy się poruszać. Co wcale nie znaczy, że nie powinniśmy zabierać tego, co z boków sięgniemy, co widzimy, a dzisiaj widzimy poprzez internety i coraz dalej, poprzez telefonie komunikujemy się do dalszych części świata, więc jesteśmy coraz mądrzejsi, więc musimy to zagarniać na swoje potrzeby.
Tym bardziej, że jesteśmy na pograniczu tutaj.
A tym bardziej, że jesteśmy na pograniczu, to czerpiemy jeszcze z kultury, chociażby niemieckiej tutaj, ale chociażby i szwedzkiej.
Ten problem dotyczy regionu zachodniopomorskiego Pomorza, czy wszystkich tych ziem
problem
odzyskanych?
Problem dotyczy tak zwanych ziem odzyskanych, ale problem dotyczy także całego pogranicza wschodniego.
No tak.
Bo przecież tam no, mamy troszeczkę inny problem, ale też
ale
problem.
Ale przecież też tak, jest tak. Podobny.
Oczywiście nie potrzeba już nikogo przekonywać, że ta kultura na obrzeżach, czyli na tych wszystkich pograniczach, na terenach tak zwanych odzyskanych jest wielobarwna, wielozapachowa, wielosmakowa, wielobrzmieniowa. Ona jest inna zupełnie od tej kultury w tych regionach zachowawczych. Bardziej nowoczesna.
Bardzo owocna konferencja, trwała 3 dni. Mamy tyle materiałów przygotowanych, że poświęcimy co najmniej na 2 albo 3 audycje o tradycjach muzycznych, o alfabecie, o edukacji dla dorosłych, badaniach terenowych, czyli o tych etapach programu tutejsi. Przerywnik muzyczny.
Tam przy chatce niedaleko wzgórza idzie dziewczę z uśmiechniętą dusią. Idzie, a śpiewa, patrzy na drzewa, z chatki wygląda już no. Idzie, a śpiewa, patrzy na drzewa, z chatki wygląda już no. Rozpaliłem ognisko w papeczce. Będziemy sobie razem przy kominku pili, miodzić klameczce. Będziemy sobie razem przy kominku pili, miodzić klameczce.
A teraz, proszę Państwa, posłuchajmy bardzo ciekawej rozmowy z panią Ewą Grochowską, która rzeczywiście bardzo zaangażowała się w ten program i wiele ciekawych spojrzeń, doświadczeń, tym bardziej, że pani Ewa Grochowska bardzo związana jest z województwem zachodniopomorskim, chociaż pochodzi ze Świętokrzyskiego, dawnego Kieleckiego, ma ciekawe przemyślenia, doświadczenia. Proszę bardzo, posłuchajmy.
Szukałam takiego tytułu, który byłby równocześnie metaforyczny, może odrobinę poetycki, ale który byłby bardzo konkretny. Powiedziałabym nawet, że taki dosadny. Po prostu
pasujący dla Pomorza.
Bardzo konkretny i właśnie paradoksalnie pasujący dla Pomorza.
Dlaczego oni śmieją tak używać takiego słowa? Tutejsi. No skądże tutejsi? Przywiezieni albo przyjechali?
Oczywiście to nie ja wymyśliłam samo to słowo. Ja go znam. Pierwszy raz się spotkałam z tym słowem używanym do takiego definiowania siebie, mówienia o sobie na Podlasiu. Tam są różne historie takie związane z dialektami, z językiem, również z tym językiem tak zwanym chachłackim. Czy to badacze, czy po prostu no, normalnie ludzie zaczynają rozmawiać właśnie z miejscowymi osobami. No ale kim wy jesteście? Jakim wy językiem mówicie? To oni najczęściej mówią, ale my jesteśmy tutejsi. Mówimy swoim językiem. To jest taki tutejszy nasz język. I to hasło właśnie bardzo się spodobało jako takie, no właśnie, równocześnie metaforyczne, a bardzo konkretne, przypisujące człowieka do miejsca, w którym jest i którego mieszkańcem się czuje, do którego się przyznaje.
Pani jest doktorem nauk.
Tak, ja jestem doktorem filozofii, a bardzo to się zbiegło w czasie, że w momencie, kiedy rozpoczęłam studia doktoranckie, zostałam uczennicą nieżyjącego już niestety, legendarnego, cudownego, wspaniałego, kochanego, mogłabym jeszcze wiele tych epitetów wymieniać, skrzypka spod przysłuchy Jana Gacy. Ja zgłębiałam tajniki ludowej gry na skrzypcach i kiedy kończyłam studia, broniłam doktorat, zdecydowałam wewnętrznie, że jednak chcę zajmować się muzyką tradycyjną, też zawodowo, ponieważ ona zawiera w sobie i muzykę, i filozofię, i życie, i to, co jest i teoretyczne, i praktyczne, to, co jest po prostu bliskie ludziom. Wpadłam jak śliwka w kompot w temat śpiewu tradycyjnego na Lubelszczyźnie, który do dzisiaj jeszcze żyją z znakomite śpiewaczki, które śpiewają bardzo stare, obrzędowe pieśni, ale wtedy, w tamtych latach, czyli 20 lat temu, można było jeszcze spotkać się z tym pokoleniem, które na przykład tradycyjne wesele pamiętało już nie z przekazów rodzinnych, ale z własnego doświadczenia. To były kobiety, które jako młode dziewczyny czy młode kobiety po prostu przeprowadzały obrzęd weselny i śpiewały te pieśni podczas prawdziwego obrzędu.
I skąd to zainteresowanie Pomorzem Zachodnim?
A to Pomorze po prostu w pewnym momencie bardzo mnie jakoś zaintrygowało i wzięło się to po prostu z rozmów z różnymi osobami mniej lub bardziej głęboko zaangażowanych w temat muzyki tradycyjnej. Opinia taka potoczna, oczywiście, że to jest potoczna opinia, no ale no, tych potoczności jest dużo w codziennym życiu. O tym Pomorzu Zachodnim niewiele w innych regionach Polski wiadomo. O ile przeciętnie wykształcony humanistycznie człowiek potrafi jakoś zidentyfikować, aha, że Kurpie, Podhale, no to tam jakiś niesamowity śpiew, instrumentalna muzyka, nawet skład kapeli, większość tak. osób potrafi wymienić, że Lubelszczyzna, no to bardzo archaiczne tradycje i agrarne, i obrzędów rodzinnych, że Opoczno, no to wszyscy wiemy, no tak, opoczyńska przyśpiewka, że Radomskie, no to też taka kultura przyśpiewkowa, że Jawy, no to troszkę takie skojarzenia też chopinowskie. Chopin się mocno inspirował muzyką Kujaw w swojej twórczości, że Kurpie, no to w głowie gdzieś tam hasło, aha, no ta niedziela palmowa w Łysem, aha, wesele kurpiowskie w Kadzidle, to widowisko i tak dalej. Można tutaj wymieniać regionami, natomiast Pomorze Zachodnie, czyli co dokładnie. I ja sobie też kiedyś zadałam to pytanie i pierwsza informacja, na jaką trafiłam, no to przede wszystkim to niezwykłe centrum związane z cymbalistami wileńskimi, którzy, no, która tutaj myślę, że może być uważana nawet tak, za wizytówkę Pomorza, no ale potem pojawiła się chęć, żeby właśnie moja osobista po prostu i prywatna i badawcza, żeby po prostu tu poprzyjeżdżać, porozmawiać z ludźmi i zobaczyć,
popracować,
tak. Ja naprawdę się boję, że wsiąknę. Bo coraz częściej tu przyjeżdżam, coraz bardziej za każdym razem wydłużam zaplanowany czas pobytu tutaj i jestem kompletnie...
No taki kolwerk odkrywca.
Tak, ja jestem kompletnie już wsiąkłam, jestem kompletnie zafascynowana spotkaniami tutaj z ludźmi, ich opowieściami, również biograficznymi, nie tylko o tradycjach, czy to rodzinnych, czy tradycjach muzycznych w ogóle, tylko przede wszystkim te relacje biograficzne tutaj albo w pierwszym pokoleniu, bo kilkanaście osób tutaj nagrywaliśmy w ciągu lata, takich około 90, które tutaj przyjechały właśnie po 45 roku jako pierwsze pokolenie, czy też ich dzieci, czy nawet wnuków. To są tak fascynujące historie, które...
Nie można zapomnieć.
Tak, w życiu jednego człowieka ogniskują po prostu historię Polski, czy historię tego regionu Europy, w pigułce po prostu.
Czy uda się przekonać naukowców?
W mojej opinii, bo czuję się też trochę naukowcem, mają do wykonania trochę taką niewdzięczną pracę, żeby opowiedzieć pewnym sformalizowanym językiem o zjawiskach, które są domeną życia. Po prostu życia codziennego, zwykłego życia ludzkiego. To jest bardzo trudne zadanie. Wy już nie jesteście żadni badacze, wy to jesteście swoi. I potem właśnie na pożegnanie dostajemy te torby z prowiantem na drogę i już jest po prostu jak w domu.
Doktor Ewa Grochowska z Lublina, a bardziej nasza miłośniczka Pomorza Zachodniego. Oby tak zostało na zawsze. Co tych naszych badaczy i naszych naukowców skłoniło do tego, aby tak potraktować ten program tutejsi, czyli o nas? Nie ma mowy o żadnej białej plamie tutejsi czy przyjezdni.
No więc właśnie, ja cieszę się ogromnie, że na tej konferencji było oprócz doświadczonych profesorów, badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego, Poznańskiego, Szczecińskiego, tak na dobrą sprawę tej muzyki nie da się oderwać od całej kształtu, bo ona jest tak mocno w nią wrośnięta, tak przepleciona, że żeby mówić o tradycjach weselnych, no przecież nie można mówić bez muzyki, albo nie można mówić tylko o muzyce bez opowiadania w tradycji weselnej. W każdej innej po prostu no, trzeba mówić o kulturze tradycyjnej, także tej na Pomorzu Zachodnim. I wówczas, jeżeli w wielu aspektach, w wielu takich spojrzeniach będziemy opowiadać, wyciągać pewne elementy i bardziej precyzyjnie je omawiać, no wówczas nasza świadomość będzie, myślę, większa. Przynajmniej coraz więcej nas się interesuje tym, coraz więcej ludzi ma świadomość, jaki skarb mamy już tutaj. Czym możemy grać w przetargach z partnerami z innych regionów? Bo oni się szczycą, ci z Wielkopolski się szczycą, tak. Z Małopolski się szczycą i patrzą na nas troszeczkę z góry. A hola, hola, jesteśmy równi. A kto wie,
bo my
czy nie,
jesteśmy tu,
a kto wie, czy a my a jesteśmy tutejsi, więc właśnie.
Dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Żegnają się z Państwem
Bogdan Matławski
i Zdzisław Tararako. Do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.